Dzisiaj psalm 51, wstęp z drugiej księgi Samuelowej, nie jest przypadkowy. Tytuł kazania, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. I kiedy czytamy historię, a więc druga księga Samuelowa, rozdział 12, 11 i ten psalm, to rozumiemy, że Bóg tu nie mówi, wiecie, o błahych rzeczach. Bóg nie mówi w tym psalmie o tym, że odpuszczone będą, wiecie, jakieś potknięcia, ale kiedy mowa jest o tym, że sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże, jest mowa o człowieku, który popełnił zabójstwo i cudzołóstwo. I jest to dużego formatu upadek. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do tego psalmu, zobaczyli na ten kontekst i popatrzyli na to, co dzieje się z człowiekiem, który uwikłał się w grzech i też jakie jest Boże serce, jakie jest Boże nastawienie do człowieka, który autentycznie żałuje, bez względu na to, co by uczynił. Wiecie, my nie mamy takiej obfitej miary, jak ma Bóg. My byśmy wszystkiego nie wybaczyli ludziom. Pewnych kwestii nieraz byśmy powiedzieli, ale już takie rzeczy, to absolutnie. Ale dzisiejszy fragment mówi o tym, że sercem skruszonym i zgnębionym Bóg nie gardzi i daje przebaczenie z największych upadków. Z największych upadków, aby człowiek mógł przyjść do Boga i trwać w społeczności z Nim. Dobrze, mamy więc historię Dawida. To czarne strony z historii Dawida, życia jego, biografii. Trzeba było jechać na wojnę, Dawidzie, moglibyśmy powiedzieć. Był czas na wojnę, trzeba było jechać na wojnę. To był czas, kiedy królowie wyruszają na wojnę. Czemu, Dawidzie, zostałeś w domu? Tak to czasami człowiek sobie mówi, gdybym jednak poszedł, nie został w domu. Nie stałoby się to. Prawda? Dawid pozostał w domu w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę. I wieczorem, być może po gorącym dniu, przechadzał się po tarasie. To jest druga Samuelowa, 11 rozdział. No i dostrzegł tam gdzieś w oddali kąpiącą się żonę Uriasza. No i co? I nie odwrócił oczu. Tylko dalej patrzył i potem posłał posłańców, by się dowiedzieli, kim jest ta kobieta. No i nie powiedzieli, że to jest żona Uriasza. A on dobrze wiedział, że Uriasz ze wszystkimi pojechał na wojnę, więc kazał sprowadzić żonę Uriasza do siebie i wiemy z opisu drugiej Samuelowej, że spał z nią. Spał z nią, z Betrzebą. I nie minęło wiele czasu i Betrzeba powiedziała, poczęłam. No i Dawid, nie wiemy, czy spanikował, jakoś nie pasuje mi to do obrazu Dawida, że byłby taki wyrachowany. Po prostu postanowił zacierać ślady, tak jak często człowiek robi w pierwszym odruchu. Ukrywać, wypierać się, zacierać ślady. I co? I zawezwał Uriasza z pola bitwy. Ten był przecież na wojnie. Zaczął go wypytywać, co i jak. Ale tak naprawdę chodziło o to, żeby go po prostu na siłę wprowadzić do domu, żeby ten spał z żoną swoją i żeby wszelkie ślady po tym grzechu zniknęły. Żeby nikt nie mógł pomówić jej i jego, że coś tam się wydarzyło. Ale Uriasz był szlachetnym człowiekiem. I kiedy wyszedł od króla, po prostu położył się z innymi sługami i na pytanie, czemu nie poszedłeś do swojej żony, po prostu powiedział, jak mogę iść, skoro arka jest na polu bitwy, lud twój jest na polu bitwy, ja miałbym iść do żony, nie pójdę. Prawda? Król potem nawet próbował upić Uriasza, i w ten sposób wprowadzić go do jego własnego domu, ale ten nawet w stanie upojenia nie poszedł. Też jego serce było przy Bożych sprawach, przy Bożej bitwie, przy Bożej wojnie. To, co jest straszne w tej historii, to to, że Dawid pisze list do Joaba, dowódcy wojska, i sam Uriasz ten list wiezie. Straszna rzecz. On nawet nie wie, że wiezie wyrok śmierci, ten list. Myśli sobie, ważną rzecz robię. Po prostu jakąś wolę króla przekazuje. A tam było napisane, nadszyjcie na mury w takim niebezpiecznym miejscu, a potem odstąpcie, żeby Uriasz zginął. I tak się stało. A więc mamy Betrzebę, która jest w ciąży. Mamy Uriasza, który tragicznie zginął. Mamy Dawida, który myślał, że wszystko, wiecie, zostało ukręcone. Sprawa nie wyjdzie na jaw. Ale mija 9 miesięcy. Oczywiście Dawid bierze do siebie Betrzebę. Bierze ją za żonę. Ona rodzi mu dziecko. I wtedy przychodzi do niego prorok Natan. I opowiada mu tę historię, która jest opisana w drugiej Księdze Samuelowej w rozdziale 12. O bogatym człowieku, do którego przybył gość, a on nie chciał swojej owieczki oddać, więc zabrał temu biednemu, który tą owieczkę chował na piersi, karmił swoim chlebem, z jego kubka piła i tak dalej. No i Dawid, wiecie, w pełnym uniesieniu sprawiedliwego gniewu wydaje wyrok, tak? Jaki to był wyrok? Kto pamięta? Na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Więc zapłaci w czwórnasób, ale zasługuje na śmierć. I wiecie co? I wtedy Natan mówi, to ty jesteś Dawidzie. I słuchajcie, Dawid nawet nie mówi, ale o co chodzi? O czym ty mówisz? Tylko jakie słowa padają? Prawda? Zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem. I wiecie, kiedy czytam tą historię, to po prostu i ten psalm nasz 51, to widzę, że w tym momencie Dawid był wrakiem siebie. On pełnił wszystkie obowiązki. On wykonywał to, co do niego należało, ale ten grzech, który popełnił 9 miesięcy wcześniej, ponad może nawet, no, wysysał z niego wszystko. Niszczył go wewnętrznie. I kiedy przyjrzymy się, co się działo z Dawidem, to zobaczymy tak. Werset 5 psalmu 51, zobaczcie. Dawid nie mógł wymazać z pamięci tego, co się stało. Prawda? Jest powiedziane, ja bowiem znam występki swoje, grzech mój jest zawsze przede mną. Co nie robił, o czym nie myślał, po prostu miał przed oczami całą tę sytuację, miał przed oczami tego Uriasza odjeżdżającego z tym wyrokiem śmierci na siebie, miał przed oczami może to ten obraz z pola bitwy, jak Uriasz ginie, i to cały czas stało przed jego oczami, miał ten akt cudzołóstwa przed oczami, to po prostu nie mógł o tym zapomnieć. Nie mógł o tym zapomnieć. Werset 5. I to ciążyło na nim coraz mocniej i mocniej, i oczywiście powodowało różne rzeczy w nim. Werset 7. On miał absolutne poczucie swojej grzeszności, i nawet kiedy czytamy werset 9, czuł się jak trędowaty z tego powodu. Ponieważ kiedy czytamy, pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę, to jest pewien rytuał, który się stosuje przy oczyszczeniu trędowatego. Tam się używa właśnie hizopa, więc on czuje na sobie namacalnie ten grzech i po prostu czuje się taki nieczysty, aż do szpiku kości. Werset 6 mówi, że miał poczucie winy, okropne poczucie winy przed Bogiem i to właśnie wszystko było wynikiem tamtego grzechu. Werset 12 mówiliśmy, miał poczucie dogłębnego zepsucia, bo mówi, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, ducha prawego odnów we mnie. Czyli to wiecie, to nie było po prostu coś, co się wydarzyło na zewnątrz, ale to zniszczyło jego wewnętrznie. Właśnie grzech coś takiego czyni z nami. I grzech, który on nosił jak jarzmo przez kilka miesięcy swojego życia. Potem widzimy, że w wersecie 13 on się czuł niegodny, bał się, że został odrzucony. Miał przed oczyma obraz Saula, żył w poczuciu winy, prawda? Werset 13, jak przeczytamy, nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. On zaczyna porównywać siebie z Saulem i po prostu widzi siebie już jako człowieka odrzuconego, że Bóg go skreślił. Co wtedy człowiek myśli, jakie poczucie winy, prawda, występuje. Werset 11, czytamy, że on brzydził się tego, co zrobił. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi, czyli Boże, nie patrz na to, ja sam na to nie mogę patrzeć. To jest ten moment, wiecie, kiedy przyszedł Natan. To nie kolejne miesiące po, tylko on już wtedy tak się czuł. On wtedy był w takim miejscu. Werset 12. Czytamy, że grzech pozbawił go radości, pozbawił go siły, pozbawił go, wiecie, tego bohaterstwa, jakim się zawsze cechował. To spowodował grzech. Werset 12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego, a dokładnie niezwyciężonego, takiego, który jest zwycięski, odnów we mnie. Ponieważ grzech spowodował to, że on już nie był niezwyciężony. Ukryty grzech, chowany grzech. Dawid był łatwym celem dla diabła. Werset 17. Czytamy, otwórz wargi moje. Dawid zamknął się w sobie, chodził posępny, smutny, przygnębiony, struty, bo właśnie ukrywał to wszystko i to mu tak bardzo ciążyło. I werset 14, dokładnie był przybity, posępny, nie miał radości z obcowania z Bogiem, bo on, kiedy wchodził do świątyni, to wszyscy doznawali zachęty, kiedy Dawid uwielbiał Boga, tutaj czytamy wprost, przywróć mi radość z wybawienia Twego, wesprzyj mnie duchem ochoczym. To wszystko, zobaczcie, grzech wyssał z niego. Grzech niewyznany, grzech ukrywany. W liście do Rzymian czytamy, wszyscy zgrzeszyli, co? Brak im chwały Bożej. Kiedy żyjemy z Bogiem blisko, to wiecie, jesteśmy tacy pełni radości, pełni takiej gorliwości, gotowi robić kroki wiary, podejmujemy różne wyzwania z Bogiem i mówimy, będę szedł za Bogiem. Ale kiedy człowiek, wiecie, upada i nic z tym nie robi, to wszystko znika. To wszystko odchodzi. Stajemy się po prostu wrakiem tego, kim Bóg nas uczynił do tej pory. A zobaczcie, w Jakuba w pierwszym rozdziale, a tam Jakub mówi bardzo wyraźnie, ta cała droga jest droga rozwoju od pożądliwości do grzechu, który co? Który zabija, niesie śmierć. Jakuba, przeczytajmy. 14-15. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A więc dlatego Dawid był właśnie w takim stanie. Ale widzimy również, że Dawid się nie wypiera już. Nie próbuje mówić, że tak nie było. On po prostu się przyznaje, mówi, tak jest. Można by nawet odczuć, że on poczuł swojego rodzaju ulgę. Że po prostu ktoś mu powiedział, a on może to po prostu wyznać. Tak jest. Zgrzeszyłem. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, ponieważ Natan od razu przychodzi do niego z takim przesłaniem. Bóg ci wybaczy. Zrobilibyście tak? Najpierw cudzołożył z żoną człowieka, a potem go jeszcze zabił. Jakie wybaczenie. Ale to nam daje nam pewną lekcję. To była zbrodnia, co zrobił Dawid. On dopuścił się dwóch poważnych przestępstw, które zniszczyły życie Uriasza, ale również położyły się cieniem na cały naród. Na cały naród. Ale kiedy zaczął szczerze żałować, zobaczcie, nie poszedł od razu, powiedział, dobrze, złóżmy ofiarę. Nie, on powiedział, ja wiem, Boże, że Ty ofiary nie przyjmiesz w takim momencie. Że Ty nie chcesz takiej ofiary. Ty chcesz mojego skruszonego ducha. Ja naprawdę żałuję tego, co zrobiłem. Ja to mam przed oczyma. Boże, on dwa razy w tym psalmie powtarza, wymasz to, wymasz to, wymasz to. Bóg nienawidzi grzechu, ale sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzi. Bóg domaga się sprawiedliwości. Zobaczcie, on w wersecie szóstym, druga część, jest fatalne tłumaczenie u nas, abyś, prawda? Tam nie ma żadnego abyś, tylko po prostu okażesz się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim, czyli po prostu Dawid mówi, zdaję się na Ciebie, Boże, zdaję się na to, co zdecydujesz, zdaję się na Ciebie, nie wypieram się, po prostu przyjmuję wszystko. Przyjmuje wszystko, co się należy z tego tytułu. Wiecie, to tak nie jest, że jak człowiek pokutuje, to nie ma konsekwencji. I Bóg powiedział, Dawidzie, będą konsekwencje twojego grzechu. To dziecko umrze, ale również to dotknie twoją rodzinę, twoje nałożnice. I wiemy dobrze, kto to zrobił potem, Absalom. A więc grzech zawsze niesie ze sobą konsekwencje, ale Dawid mówi, wydaj wyrok, Panie, po prostu jestem gotowy ponieść konsekwencje, ja już po prostu nie mogę żyć w taki sposób, nie chcę tego nosić dłużej. I to jest właściwa postawa. Czasami nie jesteśmy w stanie się przyznać. No po prostu Bóg przez różne sytuacje odkrywa nasz grzech i człowiek, którego kości są skruszone, zobaczcie, werset 10, on mówi, dajbym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. On jest naprawdę skruszony, on jest zgnębiony i nie ma do Boga pretensji, o to tylko po prostu mówi, Boże, tak żałuję, że tak postąpiłem. Tak żałuję. I zobaczcie, werset 8 nam mówi, dlaczego Bóg się zachował w stosunku do Dawida tak, jak się zachował. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, albo inaczej, oto miłujesz szczerość serca. I objawiasz ukrytą mądrość. Bogu podobają się ludzie szczerego serca. Ludzie, którzy potrafią powiedzieć, tak właśnie się stało, Boże. i strasznie, strasznie mi przykro. Czasami ludzie, żeby uciszyć sumienie, składają ofiarę. Ktoś zrobił źle, biegnie do spowiedzi. Ktoś zrobił źle, coś musi zrobić, żeby uciszyć sumienie, prawda? Ktoś zrobił źle, no to dam na tacę, prawda? Różnie się ludzie zachowują. Ale widzimy, zobaczcie, wersety 18, 19. Ofiar nie żądasz, całopalenia choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miło jest duch skruszony, sercem skruszonym i znębionym nie wzgardzisz, Boże. To nie znaczy, że ofiara była nieważna, bo Bóg ją ustanowiona, była ważna w tamtej ekonomii. Ale Bóg mówi, nie chcę twojej ofiary bez prawdziwego opamiętania i skruchy. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, byłem na takiej lekcji i młodzież do mnie mówi tak. Pastorze, a co by pastor zrobił, gdyby ktoś do pastora przyszedł, chodziło o spowiedź i by powiedział, że zabił człowieka. Ja mówię, no i co dalej? No nic, po prostu, że zabił człowieka i po prostu odszedłby. Ja mówię, zabijać dalej? Odszedłby nie opamiętawszy się ze swoich grzechów? No tak, na przykład. A mówię, zgłosiłbym to na policję. Czemu? Dlatego, że przestępstwo musi być karane. Ale Bóg mówi taką rzecz. Jeżeli żałujesz za grzech, jeżeli pokutujesz, jeżeli jesteś gotowy poddać się Bożej sprawiedliwości, będzie ci przebaczone. Będzie ci darowane. Bez względu na to, co byś nie uczynił. I to jest niezwykłe. Myślę, że ta historia znajduje się w Biblii, bo wszyscy upadamy. Wiecie, nawet kiedy nie chcemy, zdarzają się takie rzeczy. Że człowiek upada i wcale nie wiecie, że skłamie. Ale ta lekcja mówi, jeżeli będziesz żałował grzechu, wyznasz go i będziesz pokutował, ja ci wybaczę i grzech twój wymarzę i o nim nie wspomnę więcej. Niesamowite jest to, że ten przykład jest nam dany, bo ja wierzę, że Bóg wymazał grzech Dawida. On pokutował, ten grzech został wymazany, ale dzięki niemu dzisiaj się uczymy na tej historii bardzo przykrej, bardzo trudnej, niewiarygodnej. Po to, że kiedy my upadamy, my, to żebyśmy, wiecie, nie umarli w poczuciu winy z dala od Boga, bo tak postępuje diabeł z nami, kiedy upadniemy. Gnębi człowieka, obarcza go, po prostu potępia go i trzyma go z dala od Boga, żeby tylko człowiek nie przyszedł. Nie wyznał grzechu i nie doznał podniesienia. Ale zobaczcie, o co modli się Dawid. Wymasz winę moją, grzech. U nas jest zgładź, to jest werset 3 oraz werset 11. Zgładź, wymasz mój grzech. Potem modli się ducha prawego, niezwyciężonego, odnów we mnie. Nie chcę grzeszyć dalej. Nie chcę, by to się powtórzyło. Nie chcę. Chcę być radykalny dla grzechu, wobec grzechu. Dalej mówi i wesprzyj mnie, czyli jakby napełnij mnie duchem ochoczym. Ochoczym, by żyć świętym życiem, by podejmować Boże wyzwania i by postępować zgodnie z Bożymi normami. I zobaczcie, kiedy Dawid jest właśnie w takim miejscu, takiej szczerej pokuty, czytamy dwa ostatnie wersety. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. To taki obraz miasta, który został zniszczony przez wroga. Ale ponieważ Bóg jest w tym mieście, On to miasto odbuduje. Ponieważ naród, który tam mieszka, zaufał Bogu, zwrócił się do Niego, pokutował, On to miasto odbuduje. Czytamy, wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe, całopalenia, wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Czyli Bóg, psalmista mówi tak, kiedy prawdziwie nawrócisz się do Boga i położysz przed Nim swoją sytuację i zawołasz, aby co? Jak się zaczyna psalm? Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mojego. To Bóg odbuduje cię, a twoją ofiarę co? Przyjmie. No, teraz jest, musi być jakiś kontekst nowotestamentowy. Przecież nie pójdziemy do Boga składać ofiary. Biblia mówi, że Jezus złożył raz na zawsze ofiarę doskonałą. Dla mnie trudnym wersetem jest werset 17. 15, 17. Jakoś tak mi się wydaje trochę to takie zuchwałe. Tu jeszcze on prosi o odbudowanie, tu jeszcze prosi o podniesienie. Zobaczcie, już deklaruje, że on będzie przestępców nauczał dróg Boży. Grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Ale uważam, że to jest obraz człowieka, który przez wiarę przyszedł do Boga, uwierzył w to, że jest przebaczenie, że Bóg ma takie serce. Dlatego już teraz składa deklarację, że jest gotowy w cudzysłowie czynić prace socjalne na rzecz, wiecie, tych, którzy podobne rzeczy czynili, aby im powiedzieć, ja postępowałem tak samo. Ale ponieważ pokutowałem, Bóg mnie odbudował. I chcę wam o tym powiedzieć, że można zacząć od nowa. Że można zacząć od nowa. Jest powiedziane, że Jezus umarł za nas na krzyżu, kiedy byliśmy grzesznikami. Po to, abyśmy nie tracili czasu z dala od Boga, kiedy upadamy i zjada nas poczucie winy. Tylko żebyśmy szli do Jezusa ze skruszonym, złamanym sercem, wyznawali Mu swoje winy i szli dalej z Nim, za Nim, nie dając diabłu choćby jednego dnia, którym On mógłby panować w naszym życiu przez poczucie czego? Potępienia, porażki, smutku. Nie oddam Ci, diable, choćby jednego dnia, chociaż zgrzeszyłem, wrócę do mojego Pana i będę z Nim szedł każdego dnia, dzień w dzień. Niesamowity obraz, który mówi, sercem skruszonym i zgnębionym Bóg nie wzgardzi. I dlaczego to kazanie do nas? Dawid był świętym człowiekiem, że tak powiem. Kochał Boga. Zostało takie ukute sformułowanie o nim, że on jest człowiekiem według Bożego serca i to sam Bóg powiedział o nim. I on tak sromotnie upadł. My nie upadamy? Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże, mówi ten psalm. Jest to takie wezwanie. Jeżeli przegrałeś, nie leż dłużej w miejscu, w którym upadłeś, bo diabeł będzie się nad tobą tam znęcał. Tylko idź do Jezusa, wyznaj Mu swoją winę ze skruszonym sercem, uchwyć się Go i idź dalej za Nim. Idź dalej za Nim. Jeżeli widzisz, że twój brat upadł, to nie depcz po nim. Nie mów mu, jaki jest do niczego, jak bardzo zgrzeszył. Lepiej zachowaj się jak synowie Noego, którzy narzucili płaszcz na siebie, żeby nie widzieć tego upadku. Podeszli do ojca tyłem, narzucili płaszcz i przykryli go. Nie rozpowiadali nic na ten temat. I podnoś swojego brata. Dodawaj mu otuchy. Mów, jeżeli tylko żałujesz, idź do Jezusa. On naprawdę duchem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzi. Nie wzgardzi. Nie daj Boże, żebyśmy jako zbór byli ludźmi, którzy napiętnują innych, chociaż Bóg im przebaczył. albo podsycamy poczucie winy w innych, chociaż Bóg jest gotowy im wybaczyć, bo naprawdę żałują, są złamani, skruszeni. Piękny psalm. Chociaż tragiczna historia, który mówi, że Bóg z sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzi. Przyjdź do Boga. Zachęć, by ktoś inny przyszedł do Boga. Bóg odbuduje mury. Słuchajcie, przecież znamy się, znacie niejedną osobę. Ludzie wyglądają porządnie. Noszą piękne ubrania, są wypachnieni, jeżdżą super samochodami, pracują na wysokich stanowiskach, a są, doświadczają życia zniszczonego przez grzech. I tak naprawdę każdy musiał przyjść, pokutować, wyznać swoje grzechy i doświadczył przebaczenia, odpuszczenia, odnowienia, odbudowania. I taka właśnie atmosfera tego psalmu i nasza, naszego zboru. Woń życia ku życiu. Kiedy Bóg widzi człowieka, który upadł i mówi: powstań, nie grzesz więcej i żyj. Tak jakby mówił: błogosławię Cię, żyj. Oto dodaję Ci ducha ochoczego, abyś miał siłę powstać. Oto przywracam Ci ducha niezwyciężonego, abyś walczył, abyś się nie poddawał. Drodzy, jaka zła jest sytuacja, kiedy wierzący mówią: ja nie muszę o to się ubiegać, z łaski jestem zbawiony. Żyję jak żyję. Nie. Bóg daje nam ducha prawego, niezwyciężonego, ochoczego. Takiego, który jest skruszony wobec grzechu. Ducha, który pragnie podobać się Bogu, być blisko w relacji z Nim. Amen.